Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Serdecznie witamy.
Witam panią redaktor, wszystkich radiosłuchaczy, szczęść Boże.
Zakończyła się kolęda misyjna i zimowe spotkanie dzieci, które odwiedzały domy mieszkańców w diecezji tarnowskiej, odbyło się w Łukowicy. Ksiądz biskup spotkał się z dziećmi, przewodniczył mszy świętej. Jakie było tegoroczne kolędowanie?
Dosyć złożone z różnych względów, między innymi weszły dosyć rygorystyczne przepisy, które utrudniają tradycyjną kolędę dzieci. Kolędę, która polegała na odwiedzaniu grup kolędniczych naszych domów w parafiach. W niektórych strukturach parafialnych udało się zgromadzić odpowiednią liczbę osób dorosłych, które towarzyszyły dzieciom i ta tradycyjna kolęda się odbyła. Zasadniczo zauważyliśmy, że księża proboszczowie organizowali kolędę albo w kościele, gdzie dzieci dawały pewną scenkę kolędniczą, albo też przed kościołem. Mimo tych różnych problemów, trudności, staramy się, aby kolęda misyjna miała miejsce. Cieszę się, że też w środowisku diecezjalnym sporo młodych ludzi bardzo dobrze przygotowuje wędrowanie kolędowe z instrumentami, dobrze przygotowanymi kolędami i już, można powiedzieć, na własną rękę odwiedzają albo swoje rodziny i kolędują, albo z sąsiadów, albo wyruszają nieco dalej.
W niedzielę o 13 na krakowskim rynku będzie protest ludzi, którym na sercu leży dobro polskich dzieci i stanowczo sprzeciwiają się niepokojącym planom ministerstwa odnośnie nowego przedmiotu edukacji zdrowotnej. Swego czasu głos także biskupi w tym temacie zabierali. Edukacja zdrowotna nie będzie obowiązkowa, no tego jeszcze nie wiemy, ale minister również tego nie wyklucza. Protestów jest rzeczywiście dużo. W kwestii edukacji zdrowotnej trwają różne dyskusje. Nie ma jeszcze żadnej decyzji. Co najbardziej niepokoi w kwestii tego przedmiotu?
Z pewnością jakaś forma edukacji zdrowotnej była, jest i powinna być, zwłaszcza, że zauważamy, iż społeczeństwo, także dzieci, młodzież nie do końca dobrze się odżywiają. Jest mało ruchu, mało wysiłku fizycznego. Stąd te problemy fizjologiczne, jeżeli chodzi o stan zdrowia, są dosyć niepokojące i pewna forma edukacji na pewno tutaj powinna mieć miejsce. My jednak uważamy, że pod tą nazwą nowego przedmiotu edukacja zdrowotna, zresztą takie są zapisy, niestety ukrywa się seksualizacja dzieci i rodzice zaczynają dostrzegać ten problem, zaczęli się wczytywać treść podstawy programowej i tam dostrzegli, że mimo tego, iż ministerstwo chce z jednej strony, czy państwo bardziej chce walczyć z seksualizacją dzieci w internecie, w innych miejscach, w rzeczywistości właśnie w ramach tego przedmiotu ta seksualizacja miała mieć miejsce w sytuacji, gdzie między innymi psychologia rozwojowa podkreśla, że są pewne etapy wprowadzania dzieci, młodzieży w przygotowanie do rodziny, do życia rodzinnego, do życia małżeńskiego i trzeba zachować te poszczególne etapy wiekowe, ponieważ gdy zachwieje się i to jeszcze w sposób brutalny, uświadamianie czy przygotowanie dzieci, młodzieży do życia już dorosłego, dojrzałego, wtedy następuje często degradacja osobowości uczniów.
I z tego, co wiemy, na ten protest do Krakowa w niedzielę wybierają się także tutaj ludzie z naszej diecezji. W audycji W Trosce o Kościół ksiądz biskup omawia statuty V Synodu Diecezji Tarnowskiej. To co synod mówi o liturgii godzin? Czasami widzimy księdza zapatrzonego w komórkę czy w tablet, zastanawiamy się, czy to jest ten moment, kiedy on się modli.
Wtedy, gdy widzimy go w kościele, czy w konfesjonale, czy gdzieś siedzącego w ławce. przez dar święceń kapłańskich jesteśmy jako kapłani wszyscy zobowiązani do celebracji liturgii godzin i więcej ponad godzinę czasu w ciągu dnia o różnych porach celebrujemy tę liturgię. Trzeba jednak sobie uświadomić, że bywa, iż wykorzystuje się tutaj bardzo ułatwiające nośniki, współczesne nośniki, informacje, telefony komórkowe, tablety, gdzie ta liturgia jest oczywiście przygotowana i można korzystać. Przy czym synod podkreśla, że przede wszystkim duszpasterze powinni celebrować liturgię godzin z poświęconych ksiąg. One są znakiem, wyrazem piękna celebrowanej liturgii, zaś powiedzmy modlitwa z tabletu, z komórki, wykorzystanie tutaj tekstu do modlitwy, no może sugerować wiernym z jednej strony, że ten ksiądz zajmuje się wieloma innymi sprawami, niekoniecznie modlitwą, ale przede wszystkim chodzi tutaj o godność tej modlitwy. Jednak to jest liturgia, a liturgia jest celebrowana z ksiąg poświęconych, specjalnie dedykowanych. Oczywiście, że jest możliwość korzystania. Ja widzę, wielu nawet starszych księży nauczyło się korzystać ze współczesnych mediów, dlatego że mogą sobie powiększać litery na tablecie i często nie widzą. Dzięki temu mogą odmawiać tę modlitwę. Trzeba mieć świadomość wagi tej liturgii godzin, nie tylko w życiu kapłanów, którzy się modlą za nas, modlą się o uświęcenie Kościoła, oddając przede wszystkim cześć Panu Bogu, bo taki jest główny cel liturgii godzin, ale wielu świeckich celebruje tę liturgię godzin. Jeszcze pamiętam sprzed pożaru katedrę Notre Dame, która była wypełniona modlitwą liturgii godzin. Zresztą ta, powiedzmy, celebracja była emitowana w różnych mediach. Chcemy zwracać uwagę na to, żeby częściej wierni mogli uczestniczyć w liturgii godzin, aby sami celebrowali. Widzimy, że są specjalne przygotowane do tego formularze, gdzie w tych księgach dla świeckich nieco skróconych mają możliwość właśnie celebrowania tej pięknej liturgii godzin i chcemy też, żeby połączyć liturgię godzin, na to też zwraca uwagę synod, na przykład z liturgią pogrzebową. Łączymy wtedy jucznie, nieszpory z Eucharystią, modląc się za zmarłych.
Żyjemy szybko i czasami modlimy się także szybko. Na co w temacie modlitwy zwraca uwagę Piąty Synod Diecezji Tarnowskiej?
Dosyć dużo synod poświęca modlitwie chrześcijańskiej, która jest wielkim przywilejem, nie tyle obowiązkiem, co wielkim przywilejem, iż możemy podejmować modlitwę z Bogiem. Zwraca się uwagę na modlitwę wspólną i modlitwę osobistą. Synod podkreśla wagę tradycyjnej modlitwy chrześcijańskiej, katolickiej i warto się do tego cały czas wracać. Chodzi o poranny, wieczorny pacierz, modlitwę przed posiłkiem, przed i po pracy, znak krzyża świętego przy wyjściu z domu, na początku podróży, pozdrowienia chrześcijańskie, akty strzeliste, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu. Wtedy cały dzień jest wypełniony oczywiście pracą, obowiązkami, zadaniami, ale równocześnie jest przesycony modlitwą i dzięki temu możemy te wszystkie nasze ludzkie działania, prace ofiarować Bogu. Bardzo mocno synod podkreśla konieczność modlitwy małżeńskiej i rodzinnej i wiemy doskonale, że rodzina, która modli się wspólnie, pozostaje zawsze razem, niezależnie od tego, gdzie się znajduje i taka modlitwa, zwłaszcza wśród współczesnych zagrożeń, pozwala na trwanie małżonków jedności i wierności, nawet gdy pozostają rozdzieleni pracą czy innymi wyzwaniami. Poza tym bardzo mocno zwraca się uwagę na zachowanie tradycyjnej modlitwy Anioł Pański jako formy uświęcenia czasu w ciągu doby. Trzeba też tutaj zaznaczyć, że synod wraca do kwestii dzwonów, kościelnych. Ich dźwięk wzywa do modlitwy, gromadzi lud na sprawowanie czynności liturgicznych oraz informuje o ważnych wydarzeniach w życiu parafii, ale też ojczyzny, bo przecież wiemy, jak wybrzmiewa dzwon Zygmunta, to zawsze z bardzo ważnych dla naszej ojczyzny racji. Zauważamy często walkę z dzwonami, raczej z dźwiękiem, i coraz częściej tutaj są protesty. Chcę podkreślić, że w krajach najbardziej nawet zdechrystianizowanych dzwony są elementem kultury, nie tylko świadczą o wymiarze religijnym, ale zwracają uwagę na to, że dzwony w kulturze zachodnioeuropejskiej mają tutaj bardzo ważną rolę kulturową. Chcemy też podkreślić konieczność cały czas pracy nad pogłębieniem formacji modlitewnej wiernych przez kapłanów, i myślę, że i katecheza, i lekcje religii w szkole, i katecheza parafialna, i homilie, kazania powinny częściej nawiązywać do modlitwy, pokazywać jej głębie, uczyć wiernych tego szczególnego dialogu z Panem Bogiem, bądź za pomocą własnych słów, to jest bardzo ważna, piękna modlitwa, ale także często za pomocą dostępnych modlitewników, i te modlitewniki, podkreślamy to jeszcze raz mocno, powinny być zatwierdzone przez kompetentną władzę kościelną, bo często korzystamy z jakichś nie wiadomo jakich modlitewników wątpliwej jakości teologicznej, zawartości, treści, i dlatego trzeba zawsze patrzeć, czy na początku, gdy otwieramy taki modlitewnik, tam jest notacja dotycząca właśnie, czy jest to modlitewnik zatwierdzony przez kompetentną władzę kościelną, czy też nie. Zwracamy uwagę też na wypominki w synodzie. Chodzi o to, że one podkreślają naszą pamięć o zmarłych, zapisywanie imion zmarłych na kartkach wypominkowych, następnie odczytywanie ich, jest właśnie wyrażenie wiary, że ich imiona są między innymi zapisane w Bożej Księdze Życia. Tak stwierdza Piąty Synod Diecezji Tarnowskiej. I ważne jest oczywiście, żeby te wypominki były związane z Eucharystią. Wtedy ich znaczenie jest o wiele, wiele większe. Wówczas podkreślamy naszą relację ze zmarłymi, która jest nawiązywana w Jezusie Chrystusie, który zmartwychwstał i dzięki Jego zbawczym tajemnicom możemy łączyć te dwa światy, nasz świat ludzi pielgrzymujących na ziemi i tych, którzy odeszli do wieczności.
Dużo statutów poświęconych jest modlitwie, a za tydzień ksiądz biskup omówi statuty, które dotyczą pogrzebu chrześcijańskiego, więc zapraszamy do słuchania. Dziękuję dziś za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jesz.
Bardzo jestem wdzięczny za te chwile wspólnie spędzone. Szczęść Boże.